No witam Was serdecznie, drodzy braterstwo. Najpierw chciałem powiedzieć, że słychać mnie, słychać. Mam nadzieję, że chciałem powiedzieć, że w pewnym sensie jestem z Wami, bo towarzyszy mi cały czas Kubek z Wuppertalu. W związku z tym jakby jestem poniekąd, chociaż częściowo myślami, nie tylko wzrokiem, ale tutaj poprzez Waszą obecność na tym kubku. Chciałbym również przekazać pozdrowienia od mojej żony i od moich dzieci, siostry Karoliny i Mariusza. Bardzo oceniam przywilej przemawiania do Was. Wierzę, że jest to przywilej udzielony mi przez Pana, który poprzez wybór dokonany przez zbór w Wuppertalu wyraził swoją wolę. Bardzo za to dziękuję. Spróbuję się wywiązać z tego przywileju, z tego zadania najlepiej jak potrafię. Ale jak widzicie, przyszło mi przemawiać do Was jako ostatniemu, dlatego przez cały czas tego spotkania towarzyszył mi stres, bowiem wydawało mi się, że niezależnie od tego, co przygotuję, to bracia poprzedzający i tak powiedzą wszystko, co chciałem umieścić w swoim wystąpieniu. No wczoraj było bezpiecznie, dzisiaj jak brat Piotr zaczynał swoje wystąpienie, to zaczęło się robić gorąco. Jak podał temat skrytość Bożego objawienia, ale na szczęście tylko dotknął pewnych tematów, które chciałbym ja dzisiaj poruszyć. I tak się dobrze złożyło, że te nasze dwa wykłady będą stanowiły pewnego rodzaju blok tematyczny, a nie będą powtórzeniem tego samego. Tytuł dzisiejszego wykładu, który chciałbym zaproponować Wam, drodzy braterstwo, pod rozwagę brzmi: Któż pozna myśli Pana? Któż pozna myśli Pana? Jako podstawę posłużą nam słowa zapisane w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale i wierszu 16. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz 16. Pierwsze słowa tego wersetu brzmią tak. Bo któż poznał myśl Pana? Kto może go pouczać? Któż poznał myśl Pana? Spróbujemy się nad tym dzisiaj, drodzy braterstwo, zastanowić. Prawie każdy człowiek chciałby wiedzieć, co myśli o nim inny człowiek. Ludzie, którzy się dobrze znają, na przykład kochający się małżonkowie o wieloletnim stażu, często nie muszą słyszeć słów kochanej osoby. Im wystarczy czasami tylko spojrzenie, a czasami nawet to spojrzenie nie jest potrzebne, aby wiedzieć, jakie myśli kłębią się w głowie kochanej osoby. Ale to i tak tylko w niektórych sprawach. Myśli bowiem mogą dotyczyć różnych sfer, na przykład rozważania naukowe czy związane z wykonywanym zawodem wcale takie nie muszą być jawne i łatwe do zrozumienia, wręcz zupełnie obce nawet bliskim sobie osobom. Nawet zwerbalizowane, wypowiedziane dalej są niedostępne, bo po prostu ich nie rozumiemy. Albert Einstein powiedział kiedyś tak: jak to się dzieje, że nikt mnie nie rozumie, a wszyscy mnie uwielbiają? Tak więc nawet znajomość jego myśli nie oznacza ich zrozumienia. Ale wróćmy do Boga, to bowiem jego myśli interesują nas dzisiaj najbardziej. Ten sam Albert Einstein napisał: chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko, chcę znać jego myśli, reszta to szczegóły. Z kolei psalmista Dawid tak odniósł się do myśli Stworzyciela. Psalm 139, wiersze 16 i 17, te zaraz odczytam braterstwu. Psalm 139, wiersze 16 i 17 brzmią następująco. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe. Boże, jak wielka jest ich liczba. Dawid, gdy obserwował otaczający świat, a był bardzo bystrym obserwatorem, dostrzegał potęgę Stworzyciela. Widział, jak wszystko na siebie wzajemnie wpływa, jaka panuje harmonia między wszystkimi sferami przyrody i wszechświata. Jednocześnie, gdy analizował wpływ Boga na swoje życie, orientował się, że Bóg przygotował różne opatrznościowe warunki z dużym wyprzedzeniem, wiedząc, co nastąpi. Był przekonany, że Bóg wie wszystko, również o nim, Dlatego w tym samym psalmie pisze tak, od wiersza pierwszego. Psalm 139, czytamy od wiersza pierwszego. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Z tym stwierdzeniem króla Dawida zgadzają się również oświadczenia samego Boga, który na kartach Biblii podkreśla to w wielu miejscach. Na przykład w proroctwie Izajasza w 46 rozdziale, w wierszach 9 i 10. Proroctwo Izajasza, 46 rozdział, wiersze 9 i 10 spróbujemy teraz odczytać. Brzmią one tak. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Jednak ludzkie rozważania na temat zamiarów Boga, te opisane w Piśmie Świętym, najczęściej wiązały się, drodzy braterstwo, ze strachem, bowiem dotyczyły głównie, czy pojawiały się jako następstwo odstępstwa i oczekiwanej kary za niewierność. Tak, dlatego to głównie Żydzi obawiali się straszliwych rzeczy ze strony Boga. Wiedzieli, że mieli dużo na sumieniu, Bóg często ich karał, ale jednocześnie Bóg zapewniał ich, że te wszystkie karania są przeznaczone po to, aby im pomóc, aby ich naprawić. Że intencja Boga jest zupełnie inna. I o tej intencji mówi słowami proroka Jeremiasza. W proroctwie Jeremiasza w 29 rozdziale, w wierszu 11, mamy zapisane następujące słowa. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Bóg mówi, moje myśli o was to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Są po to, aby wam zgotować wspaniałą przyszłość i natchnąć was nadzieją. Tak więc myśli Pana Boga, jego zamierzenia mają na celu dobro jego stworzeń. W tym celu, drodzy braterstwo, przedstawił je w formie pisanej, dostępnej dzisiaj dla każdego człowieka, aby każdy, kto zechce, mógł z nich czerpać radość życia, siłę do pokonywania troski i kłopotów, do rozwijania swojej nadziei. Jednak dla przygniatającej większości ludzi nie stanowią one żadnej wartości. Również dla większości z tych, którzy nazywają się chrześcijanami. Ale brak właściwego ocenienia przez człowieka w żadnym stopniu nie umniejsza ich wartości. To trochę tak, jakby wręczyć laikowi podręcznik opisujący teorię względności Einsteina. Fakt, że nie rozumie jej treści, ten czytelnik wcale nie powoduje, że opisana w niej teoria jest mniej albo tym bardziej nic nie jest warta. Rozważania tych dwóch dni, a przede wszystkim, drodzy braterstwo, nasze osobiste doświadczenie nie pozostawiają w tym względzie żadnych wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że Bóg przedstawił w Biblii efekt niektórych swoich przemyśleń. Mówiliśmy o tym, że zawartość jest bardzo szeroka, są historie, inne typy, ale jest w nim zawarty ogromna ilość boskich przemyśleń, boskich myśli. I wiemy również, że poprzez na swoich natchnionych pisarzy przekazał ten wspaniały dar ludzkości, dar zawierający jego myśli dotyczące zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Brat Andrzej, mówiąc wczoraj o natchnieniu Biblii, podał definicję, która mówiła, iż natchnienie to wpływ Boga. Boga, który spowodował, że jego myśli, czyli myśli Boga, jego samego, zostały wypowiedziane i zapisane przez wybrane przez niego jednostki słowami również wybranymi przez niego, czyli przez Boga. Tak więc nawet z tej definicji wynika, że słowa zapisane w Biblii są wyrażeniem myśli Bożych. Taka jest definicja natchnienia. Myśli, które przewyższają zdolność naszego zrozumienia. Dlatego zostały one przez niego tak sformułowane, aby w jak najprostszy sposób mogły przemawiać do ludzi na przestrzeni kilku tysiącleci. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, o którym mówił wcześniej brat Piotr, o tej skrytości, o tajemniczości, bowiem niektóre myśli ukryte są przez Boga aż do czasu, który na to wyznaczył, aby stały się jawne. Sam o tym mówi przez proroka Izajasza. Otwórzmy proroctwo Izajasza na 55 rozdziale i odczytamy w nim wiersze 8 i 9. Księga Izajasza, 55 rozdział, wiersze 8 i 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Z kolei apostoł Paweł tak pisze do Koryntian w 1 rozdziale i wierszu 25. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział i wiersz 25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Dlatego, drodzy braterstwo, nasza wiara, nasza mądrość musi być budowana na mądrości pochodzącej od Boga. Ten sam pierwszy list do Koryntian, ale drugi rozdział, w wierszach od 5 do 8 mówi nam następująco. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, czytamy od wiersza 5. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Tekst ten był już dzisiaj cytowany. I brat Piotr podkreślał tutaj, że ta mądrość jest tajemna, zakryta. Ta mądrość była zakryta, ale już jest, drodzy braterstwo, w ogromnej większości dostępna. Gdy apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie, Biblia nie była jeszcze skompletowana. Prawda widziana była niczym przez matowe szkło, jak to jest w 13 rozdziale napisane. Ale tak jak w tym samym 13 rozdziale zapowiedział, przyjdzie to, co jest doskonałe, czyli skompletowana Biblia, Słowo Boże. Wtedy będzie możliwe pełne poznanie tego, co Bóg ukrył w Biblii. I tak, drodzy braterstwo, się stało. Pan odkrywał swoją prawdę przez swoich sług, przez członków gwiezdnych, przez cały wiek Ewangelii, ale szczególnie intensywnie nastąpiło to po którym przyjściu naszego Pana. Mamy teraz do dyspozycji ogromną jej ilość. Ale jak widzimy, drodzy, prawda nie cieszy się wzięciem. Nie jest atrakcyjna nawet dla chrześcijan. Mędrzec Salomon tak widzi powód tej sytuacji. Przy powieści Salomonowe, 15 rozdział, wiersz 14, Przypowieści Salomonowe, 15 rozdział, wiersz 14. Król, mędrzec Salomon, tak opisuje przyczyny tego zjawiska. Serce rozumne szuka wiedzy, lecz usta głupców karmią się głupotą. Od tego, czym karmi się człowiek, zależy jego duchowe zdrowie. Może jeść ze stołu zastawionego przez mądrość, lub ze stołu zastawionego przez głupotę. Ten sam prorok, czy król Salomon, mędrzec Salomon, przedstawił to w sposób obrazowy również w Księdze Przypowieści, ale w 9 rozdziale. Otwórzmy 9 rozdział, gdzie odczytamy najpierw wiersze od 1 do 6. Mędrzec pisze tak. Mądrość zbudowała swój dom, czyli Bóg obmyślił w swojej mądrości swój cudowny plan zapisany w Biblii. Ten dom to jest właśnie ten plan ukryty w Biblii. Postawiła 7 swoich słupów, czyli 7 głównych takich warstw, bloków tematycznych Biblii, którymi są doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typu. To jest tych 7 słupów. zabiła swoje bydło, czyli umożliwiła Panu i Kościołowi składanie ofiar z ich człowieczeństwa. Zmieszała wino, czyli przygotowała płytsze i głębsze prawdy ukryte w Biblii. Zastawiła swój stół, czyli przygotowując duchową ucztę dla swojego ludu, złożoną z duchowych potraw, z duchowych pokarmów, czyli z różnych praw. Wysłała swoje służebnice, czyli poświęconych, głoszących Ewangelię, głoszących Słowo Boże. Zaprasza ze wzgórz miasta, czyli również przez wodzów ludu Bożego. Kto niedoświadczony, czyli nieznający prawdy, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. A więc korzystajcie z prawdy, korzystajcie z tych duchowych pokarmów, które są przeze mnie, czyli przez mądrość przygotowane. Pójdźcie za moim synem, mówi Bóg, jako waszym zbawicielem i wodzem. On pokaże wam, jak nabyć mądrość. I tyle apostoł, czyli mędrzec Salomon mówi o mądrości. Ale od wiersza 13 charakteryzuje głupotę. Czytam od wiersza 13. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu, czyli domu innego niż zbudowała mądrość, na tronie w wysuniętych punktach miast, czyli jest propagowana przez wybitnych wodzów. Wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami, a więc chrześcijan, którzy starają się iść za Panem. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. A więc głupota nie przygotowała swojej uczty. Pokarmy oferowane przez nią są kradzione. Są niezdrowe, szkodliwe, ale słodkie i przyjemne, bo wzbogacone dodatkami mającymi ukryć ich prawdziwą naturę. Ale człowiek grzeszny, drodzy braterstwo, jak to widzimy wokół siebie, ma większy pociąg do głupoty niż do mądrości. Woli piękne kłamstwa od niewygodnej prawdy. Albert Einstein powiedział kiedyś tak, tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota. Choć nie jestem pewien, co do tej pierwszej, czyli nieskończoności wszechświata. W Księdze Przypowieści w 9 rozdziale czytanym przez nas, ale w wierszu 10 mamy zapisane takie słowa jeszcze. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, czyli cześć dla Boga jest fundamentem, na którym można zbudować swój rozsądek. A poznanie Jehowy to rozum. Ale jak, drodzy, odróżnić, co jest prawdą, a co jest głupotą? Poświęceni Bogu na służbę otrzymali do tego pomoc, o której czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale i wierszu 7. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Biblia Gdańska mówi zdrowego zmysłu. Przekład dosłowny vocatio mówi przywodzenie do rozsądku. Jest tam użyte greckie słowo sofronizmos, które jest użyte tylko jedyny raz w Nowym Testamencie, ale pochodzi ono od słowa sofroneo, być zdrowym na umyśle, umiarkowanym, pościągliwym, panować nad sobą, czyli być roztropnym, rozsądnym. Pochodna od tego słowa sofronizo jest użyta jeszcze w liście do Tytusa przez apostoła Pawła i tam jest tłumaczona w taki sposób, aby starsze niewiasty uczyły rozsądku młode, starcy, aby byli roztropni, staruszki, aby były roztropne. Czyli roztropność, rozsądek. W tym znaczeniu tutaj to trzeźwe myślenie jest przez apostoła Pawła użyte. Ale brat Johnson, komentując ten tekst, pisze, iż zdrowy zmysł należy rozumieć jako mądre usposobienie. Mądre, czyli takie, które ma właściwą ocenę wszystkiego. Właściwą to znaczy jaką? To znaczy taką, jaką ma Bóg. Czyli podkreślmy jeszcze raz. Posiadanie mądrego usposobienia, czyli trzeźwego, rozsądnego myślenia, oznacza posiadanie boskiego punktu widzenia na wszystko. Gdy umysł nie znajduje się w zdrowym stanie, to nie będzie w stanie wyciągać właściwych wniosków. nie będzie w stanie zdrowo rozumować. Na podstawie dostępnych faktów i informacji będzie dochodzić do błędnych wniosków, do niewłaściwych konkluzji. Ale kiedy nie mamy zdrowego zmysłu? Wtedy, drodzy braterstwo, gdy nasz umysł jest zmącony strachem, przesądem, uprzedzeniami, nienawiścią, pychą, niewłaściwą ambicją, namiętnością, zemstą lub innymi uczuciami, motywacjami, które zakłócają obiektywizm. Natomiast umysł jest zdrowy tylko wtedy, gdy ma pełną kontrolę, ma pod pełną kontrolą wszystkie władze, gdy nie dopuszcza, aby którekolwiek z nich naginało wnioski w swoją stronę. Oczywiście niedoskonały człowiek jest zdegradowany na wszystkich płaszczyznach, i fizycznej, i moralnej, no i oczywiście religijnej i umysłowej. Ale nasz tekst mówi, że Bóg dał swoim dzieciom ducha zdrowego zmysłu. To nie jest obietnica dotycząca przyszłości, tylko stwierdzenie faktu. Oczywiście ten tekst odnosi się przede wszystkim do spłodzonych z Ducha Świętego, którzy wraz z otrzymaniem duchowego pierwiastka otrzymali zdolność do rozwijania w sobie usposobienia, które było w stanie przejmować władzę nad starym człowiekiem i likwidować jego negatywny wpływ. Takie osoby rozwijały w sobie ducha mocy, miłości i zdrowego zmysłu na podobieństwo Pana Jezusa, ich nauczyciela, Pana i Mistrza. To było możliwe tylko wtedy, gdy poddali się w pełni pod jego kontrolę. Prawdziwy duch zdrowego zmysłu pozwala uporządkować wszystkie sprawy. Buduje rozsądek na Słowie Bożym, które jest dla niego najważniejszym przewodnikiem i jest światłem w ciemności. W ten sposób dokonuje się proces odnawiania umysłu, o którym z kolei pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 2. Otwórzmy sobie w tej chwili Nowy Testament. List do Rzymian, w 12 rozdziale, wierszu 2. Mamy zapisane takie słowa apostoła Pawła. List do Rzymian, 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc odnówcie swój umysł, abyście potrafili rozróżnić, co jest wolą Bożą. Gdy tak przemieniony, odmieniony, odnowiony, czerpiący mądrość z Biblii umysł przejmuje nad nami kontrolę, rozpoczyna pracę nad rozwojem naszego charakteru, a więc nad najważniejszą pracą, którą mamy dokonać w swoim poświęconym życiu. Pobudzony prawdą Słowa Bożego pozwala coraz trafniej rozpoznawać, co jest, a co nie jest wolą Bożą. Ale ktoś może powiedzieć, że życie pokazało, że to nieprawda. Nawet członkowie malutkiego statka różnili się między sobą. Często mieli zupełnie odmienne zrozumienie niektórych nauk i nawet zwalczali się między sobą, zwalczali się nawzajem. Jak zatem można twierdzić, że mieli zdrowe, odnowione umysły? Któryś chyba musiał błądzić, skoro rozumiał zupełnie inaczej niż jego pan. Aby to zrozumieć, musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną myśl. Apostoł Paweł nie mówi, że dał im zdrowy zmysł, ale że dał im ducha zdrowego zmysłu, a to jest wielka różnica. Ten zdrowy zmysł nie był doskonały, nie był kompletny, trzeba go było rozwijać. Tak jak nowe stworzenie musiało się rozwijać od zarodka aż do krystalizacji, tak samo duch zdrowego zmysłu był narzędziem do rozwijania zdrowego umysłu. I choć mogli błądzić, to Pan rozliczał ich z posłuszeństwa wobec zrozumienia Słowa Bożego. I każdy z nich miał swoje sumienie, swoje możliwości, swoje talenty. Jedni mieli jeden, inni dwa, inni pięć. Zostali jednak oświeceni światłem prawdy pochodzącym od Pana. Dzięki instrukcjom Słowa Bożego mogli bardziej wyraźnie niż dotychczas odróżniać dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, prawdę od fałszu. Błądzili oni w znajomości, opinii, osądzie, ale to były błędy niezamierzone. Jeżeli mieli serce czyste, to Bóg różnymi sposobami, w sposób opatrznościowy, z powrotem przyprowadzał ich do swojego słowa. Jak zatem, drodzy braterstwo, można rozwijać ducha zdrowego zmysłu? Podstawą, od której trzeba zacząć budowę mądrego usposobienia, jest poznawanie i rozmyślanie nad boskimi myślami, myślami ujawnionymi przez Boga w Biblii. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, są nimi doktryny, przykazania, napomnienie, obietnice, proroctwa, historie i duchy. I dopiero te rozmyślania dokonywane we właściwym duchu, w duchu modlitwy i czci dla Boga, o której czytaliśmy w przypowieściach 9 rozdział, wiersz 10, będą stanowiły fundament do wznoszenia w nas gmachu prawdziwej mądrości. A będziemy mądrzy dopiero wtedy, gdy to, czego dowiemy się z boskiego słowa, stanie się naszymi myślami, naszym zapatrywaniem. Dopiero gdy przywiążemy do nich nasze serca i umysły, staną się one treścią naszej osobowości. Dopiero gdy uznamy je za najlepsze, za najsłuszniejsze i jedynie dobre, będziemy je stosować w każdej sytuacji, okażemy się prawdziwie mądrzy. Będziemy posiadali zdrowy umysł. Duch zdrowego zmysłu dokona swego przekształcającego dzieła. Podobnym jak Salomon duchu wypowiedział się nasz Pan. On również przyrównał przyswajanie prawdy, poznawanie myśli Bożych do posilania się, a konkretnie do jedzenia chleba. Chleb jest bowiem symbolem pokarmu podtrzymującego to cielesne życie, tego co buduje i wzmacnia organizm, zaspokaja głód. Gdy Pan zapewniał o swojej opatrzności tej codziennej, to obiecywał, że chleba i wody jego naśladowcom nie zabraknie. Dlatego Pan użył chleba jako synonimu pokarmu duchowego, tego, który stymuluje i wzmacnia duchowy wzrost, który zaspokaja głód serca i umysłu. Jak pamiętacie, drodzy braterstwo, miało to miejsce wtedy, gdy szatan poprzez różne jakieś kuszące podszepty próbował zasugerować naszemu Panu w tym czasie, kiedy przebywał przez 40 dni na pustyni i pościł, aby zmienił kamienie w chleb, bo inaczej nie wypełni swojej misji nie jedząc, bowiem wcześniej umrze z głodu. Nasz Pan, odpowiadając, zacytował piątą księgę Mojżeszową, 8 rozdział, wiersz 3, mówiąc, jak pamiętamy, o tym, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Ale zwróćmy, drodzy braterstwo, również i na to uwagę, że i szatan, próbując wieść naszego Pana, posługiwał się cytatami biblijnymi. A konkretnie zacytował Psalm 91, który mówi o tym, że Bóg polecił swoim aniołom, aby ci strzegli na wszystkich drogach naszego Pana, aby nawet nie uraził o kamień nogi swojej. Pamiętacie, gdy mówił o tym, aby skoczył z ganku świątynnego. A więc również i szatan posługiwał się Słowem Bożym do tego, aby zwieść naszego Pana. I to trafnie obrazuje to, co omawialiśmy, cytując przypowieść Salomona o stronie mądrości i głupoty. Do odparcia złych sugestii jest potrzebny zdrowy umysł, ponieważ zarówno słudzy Boga, jak i jego przeciwnicy posługują się tym samym Pismem Świętym. W obrazowy sposób wspomniał o tym w dniu wczorajszym brat Mirek, który mówił o tym, że aby uniemożliwić wypicie wody, można albo rozbić komuś szklankę, a gdy szklanki nie da się rozbić, to można zanieczyścić wodę tak, aby nie nadawała się do picia. Również brat Piotr, który mówił dzisiaj o skrytości Biblii, mówił, że pewne informacje, pewne myśli, pewne prawdy były zapieczętowane, aby nie można się było do nich dostać przed czasem, bowiem dopiero nasz Pan miał prawo otworzyć je w tym czasie, który Bóg uznał za stosowne. Ale chrześcijanie przez cały czas próbowali szukać wytrychów, aby się tam dostać i tworzyli różnego rodzaju teorie i nauki, które miały być pochodzącymi od Pana, pochodzącymi ze Słowa Bożego, a ostatecznie okazywało się, że takimi, drodzy braterstwo, nie są. Lecz wróćmy do słów naszego Pana. Jak można żyć słowem pochodzącym z ust Bożych? Pan Jezus chciał powiedzieć, że nadzieja życia wiecznego, marzenie o pokonaniu śmierci, o powrocie umarłych do życia, wynika wyłącznie z boskich obietnic. Bóg zawarł te obietnice właśnie w swoim słowie, w Biblii. Aby te nadzieje się spełniły, to oprócz okupowej ofiary naszego Pana, warunkiem niezbędnym do uzyskania wiecznego życia jest pełne posłuszeństwo woli Bożej. Ale skąd wiedzieć, jak rozpoznać, jaka jest ta wola? Oczywiście tylko z Biblii. Tylko jej regularne studiowanie, tak jak jedzenie, picie i oddychanie, może w ostatecznym rozrachunku zapewnić życie. Popularne przysłowie w Polsce mówi, że samą miłością nie da się wyżyć, tak? Ale biorąc pod uwagę perspektywę wieczności, to tymi obietnicami, którymi karmi się chrześcijanin, obietnicami złożonymi przez samego Boga, można się karmić. I przy pomocy naszego Pana można uzyskać dzięki nim życie wieczne. Najlepszym przykładem jest malutkie stadko i ci, którzy uzyskali nagrodę w postaci duchowego życia, bowiem karmili się całe życie tym swoim słowem i uzyskali życie, życie na poziomie duchowym. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście stwierdza, że ktoś, kto poznał wymagania Boże, kto zapoznał się z Jego Słowem, z tym, czego Bóg oczekuje od niego i nie idzie za tym Słowem, nie postępuje zgodnie z tym, czego się dowiedział, nie jest uczniem Pańskim. Otwórzmy na chwilę pierwszy list Jana, drugi rozdział i mamy tam w wierszach trzecim i czwartym zapisane następujące słowa. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersze trzeci i czwarty. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania i jego zachowujemy. A skąd te przykazania, skąd znajomość tych przykazań? Od ludzi? Oczywiście, że nie. Od Boga, a więc z Biblii. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Tylko ci, którzy przyjęli Słowo Boże i przywiązali do niego swoje serce, są w stanie je zachować i starać się je wiernie wypełniać w swoim życiu. W piątym wierszu tego samego rozdziału apostoł Jan pisze tak. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Tak jak nasz Pan nie mógłby osiągnąć zwycięstwa, gdyby nie miłował swojego Ojca ze wszystkich sił, tak też i wszyscy naśladowcy pańscy nie byliby osiągnąć zwycięstwa, gdyby nie byli przepełnieni miłością do Zbawiciela Jego Ojca. To musi być miłość gotowa na wszelkie poświęcenia, nawet na śmierć. Dlatego wymagało kroczenie wąską ścieżką. Nasz Pan wyraźnie przecież o tym mówił, przestrzegał, uprzedzał, że będą chrześcijan wydawać ich nawet właśnie rodzice, żony, mężowie, bracia, krewni, przyjaciele, będą zabijać niektórych z nich i będą znienawidzeni przez wszystkich ludzi. Chcąc być posłusznymi Słowu Bożemu, musimy najpierw, drodzy braterstwo, posiadać gorącą miłość ku Bogu i do Pana Jezusa, bo bez niej nie jest możliwa wierność aż do śmierci. Miłość do Boga, najwyższa miłość do Boga i do Pana Jezusa jest jedyną możliwą motywacją, która pozwala przetrwać najcięższe próby, jak powiedzieliśmy wcześniej, prowadzące często do śmierci. Oczywiście niedoścignionym przykładem i wzorem jest nasz Pan. To On przecież rzekł, oto idę, abym czynił wolę Twoją, o Boże. Z rozkoszą czynił wszystko, co było zapisane w księdze. Idąc dalej tym tropem, możemy stwierdzić, że tylko ci, którzy są gotowi poświęcić swoje życie dla Boga, odpowiednio zachowują Jego słowo. W miarę jak coraz lepiej poznajemy Boga, poznajemy też lepiej Jego wolę. Uczymy się patrzeć nie naszym, ale Pańskim wzrokiem. Boski punkt widzenia staje się coraz bardziej naszym osobistym zrozumieniem. Ale obecnie, i to podkreślam nie po raz pierwszy, jedynym źródłem poznania Boga i Jego woli jest Pismo Święte. Jego słowo, Jego prawo, Jego dedykowany specjalnie dla nas zbiór dobrych rad i celnych przestrzeń. I to ta znajomość jest warunkiem dokonania rozwoju. To ta znajomość wynikająca z Biblii, mająca swoje źródło w Biblii, jest mocą pobudzającą do dobrych uczynków, do rozwijania zdrowego zmysłu. I wcale nie jest to znajomość typów, antytypów, doktryn czy umiejętność cytowania z pamięci poszczególnych tekstów biblijnych, ale zdolność do rozpoznawania woli Bożej i pełnego podporządkowania się jej. Blaise Pascal, wybitny francuski fizyk i matematyk, którego praw uczą się dzieci już w szkole podstawowej, tak kiedyś napisał. Pismo Święte nie jest wiedzą dla umysłu, ale dla serca. Ono jest zrozumiałe tylko dla tych, którzy mają prawe serce. Drodzy, słowo Pana jest nie tylko mieczem i tarczą, ale przede wszystkim lampą, światłem, rózgą, ogniem czy ziarnem. Słowo Boże zatem nie jest nie tylko narzędziem do walki lub obrony, ale przede wszystkim środkiem pobudzającym do działania wzmagającego aktywność. Jest pokarmem niezbędnym do duchowego życia. Biblia nie jest po to, aby wzbogacić naszą wiedzę albo zaspokoić literacko, ale po to, aby zreformować nasze życie, aby uczynić nas naprawdę mądrymi życiowo. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, wierszu 16 i 17, to ten tekst był też wczoraj cytowany, pisze tak. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze 16 i 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione, czyli pismo od Boga jest natchnione. O natchnieniu Biblii szeroko wczoraj mówił w swoim wykładzie brat Andrzej, więc nie będziemy tego wątku poruszać. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli, drodzy braterstwo, Biblia zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Wszystkie potrzeby naszego duchowego i jestem przekonany, że również tego codziennego życia. I mówiąc obrazowo, drodzy braterstwo, jeżeli nasze duchowe życie potrzebuje paliwa, to każdy z nas ma w swoim domu prawdziwą stację benzynową, Biblię. Pismo Święte i Księga Natury świadczą o wielkości Boga, drodzy braterstwo. Szatan zawsze starał się stworzyć wrażenie, że nauka i Biblia stoją w sprzeczności. Ale bardzo wielu najwybitniejszych naukowców wydaje zupełnie inne świadectwo. Aby znowu nawiązać do wczorajszego wykładu brata Mirka, przytoczę wypowiedź wybitnego niemieckiego naukowca, laureata Nagrody Nobla, jednego z twórców fizyki kwantowej, który również odwołał się do picia ze szklanki. Tą osobą jest Werner Heisenberg, który napisał tak. Pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych zmieni ciebie w ateistę. Zaś na dnie szklanki czeka na ciebie Bóg. A więc ktoś, kto tylko pobieżnie coś pozna, może od Boga odejść, ale ktoś, kto gruntownie wgłębi się choćby w największe tajniki nauki, spotka tam Boga, bo dojdzie do wniosku, że tylko Bóg był zdolny, aby stworzyć tak cudowne i wspaniałe rzeczy. Brat Mirek przypomniał również historię wysiłków szatana, aby oddzielić ludzi od Biblii, ograniczając dostęp do niej wyłącznie najpierw dla duchownych, a potem nawet wyłącznie dla tych znających łacinę. Wyjaśnił też, że to się nie udało. Na ten temat, jak Pismo Święte przywracane było zwykłym ludziom, jest wiele opracowań. Ja zacytuję krótkie trzy fragmenty z dzieła Winstona Churchilla z historii ludów anglojęzycznych. Takie dzieło wydał Historia ludów anglojęzycznych. Reformacja dokonała ogromnych zmian w dziedzinie religii. Biblia zyskała wtedy większy autorytet. Wcześniejsze pokolenia uważały, że Pismo Święte w rękach ludzi niewykształconych jest niebezpieczne i powinno być czytane wyłącznie przez księży. Drugi cytat. Późną jesienią 1535 roku po raz pierwszy ukazała się w druku cała Biblia przetłumaczona na język angielski przez Tyndale'a i Coverdale'a. Potem kilkakrotnie ją wznawiano. Władze nakazały klerowi zachęcać ludzi do czytania Biblii. Trzeci fragment. Kolejny cios dotknął przeciwników zmian, gdy na zlecenie rządu wydrukowano w Paryżu dużą ilość egzemplarzy tej księgi w bardziej okazałej wersji niż dotychczas. We wrześniu 1538 roku rząd wydał rozporządzenie, by każda parafia zakupiła angielską Biblię w największym formacie i udostępniła ją parafianom w kościele w miejscu najbardziej dogodnym do czytania. W londyńskiej katedrze świętego Pawła wystawiono 6 egzemplarzy. Tłumy przez cały dzień tłoczyły się, aby je czytać, zwłaszcza gdy znalazł się ktoś, kto miał na tyle donośny głos, by czytać dla większej grupy. A więc widzimy ten głód Biblii, głód prawdy, głód dostępu do myśli Bożych, do Słowa Bożego był po prostu ogromny. Jak wielki jest wpływ Słowa Bożego na ludzi, Jak bardzo potrafi ona zmienić człowieka, niech zaświadczą słowa psalmisty, który napisał psalm 73. Psalm 73, wiersze 22, 23 i 24, muszę się zbliżać ku końcowi, widzę, mówią tak. Byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. A więc psalmista pokazuje tu pewnego rodzaju ciąg zdarzeń. Mówi, byłem nierozumny jak zwierzę, ale ująłeś mnie za rękę, zacząłeś mnie, Panie, prowadzić. Udzieliłeś mi rad, rad zawartych w swoim słowie, tak możemy powiedzieć, w Biblii. Przez to przemieniłem się i czeka mnie chwała. Czeka mnie nagroda życia wiecznego i to na różnych poziomach, w zależności od tego, kiedy kto żył. Wydaje się, drodzy braterstwo, że jedną z najtrudniejszych rzeczy do nauczenia się jest uświadomienie sobie, że brak nam prawdziwej mądrości. W latach dziecinnych poradę udawaliśmy się do naszych rodziców. I czym bardziej stawaliśmy się dojrzałymi ludźmi, w radach udzielanych nam kiedyś przez doświadczonych rodziców, które czasami się nam nie podobały, widzieliśmy coraz więcej mądrości i dalekowzroczności. W naszej wędrówce za Panem to nasz Bóg, nasz Ojciec obiecuje nam swoją pomoc. Jego rady mają uzupełnić brak naszego doświadczenia, brak mądrości. Od momentu poświęcenia uświadomiliśmy sobie, drodzy, że aby prowadzić nasze życie w sposób świadomy, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, która jest podstawą boskich działań, jest niezbędna pomoc, rady i wspomaganie ze strony Boga i ze strony naszego Pana. Właśnie wtedy okazało się, że tak bardzo potrzebujemy nieustannie, każdodziennie dobrych rad, rad trafnych, sprawiedliwych, pochodzących właśnie od Boga. A można je, drodzy braterstwo, znaleźć tylko w Biblii, bowiem znowu podkreślam to po raz kolejny. W obecnych czasach Bóg rozmawia z nami wyłącznie przez nie. Biblia jest przecież, pomimo wysiłków szatana, stałą, niezmienną, zawsze prawdziwą. To wczoraj było też w jednym z wykładów omówione. Dlatego Kościół był ustawicznie napominany, aby badał Pisma i w nich szukał woli Bożej. Poznawanie, drodzy braterstwo, myśli Bożych, zarówno w realizacji planów dalekosiężnych, tych wielkich, jak i, a może przede wszystkim, naszych codziennych spraw, niech będzie nie tylko naszym obowiązkiem, ale i radością. O tych wielkich sprawach mówi psalmista w psalmie 92, wierszu 6. Zacytuję ten fragment. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Ale również i o tych małych, naszych codziennych sprawach mówi psalmista, tym razem w psalmie 40 i wiersz 18. Takich tekstów jest oczywiście więcej, ale tylko wybrałem po jednym. Mówi tak, ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Zapewnienie, że Pan myśli o każdym z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Zbliżając się do końca, drodzy, chciałbym podkreślić jedność myśli pomiędzy naszym Bogiem i naszym Panem. Również wierni członkowie maluczkiego statka mieli myśli zgodne z Jezusem, bo nasz podstawowy tekst pierwszego listu do Koryntian z drugiego rozdziału, wierszu 16, w swojej końcowej części, której nie odczytałem na początku celowo, mówi tak, ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. Biblia Gdańska oddaje to, ale my mamy zmysł Chrystusowy. Kochani braterstwo, otrzymaliśmy od Boga ogromny przywilej. Otworzył On przed nami skarbnicę swoich myśli. Myśli, które przewyższają wszelki ludzki rozum, które są niedostępne dla przygniatającej większości ludzkości. Nawet chrześcijanie nie widzą głębi Słowa Bożego. Dostęp do tych wspaniałych myśli, drodzy, jest bowiem tylko dla tych, którzy zostaną zaproszeni przez Boga, a ci, którzy skorzystają z tego zaproszenia, będą spożywać ze stołu zastawionego przez mądrość Bożą. Będą stali i niewzruszeni, odporni na wszelkie zawieruchy i kataklizmy życiowe. Będą jak ci, o których mówił nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wierszach 24 i 25. Każdy, kto słucha tych słów moich, czyli studiuje Biblię, korzysta z jej mądrości i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki i powiały wiatry, i uderzyły w ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Nasze rozważania chciałbym zakończyć wizją, drodzy braterstwo, jaką roztacza Biblia dla tych, którzy ją cenią, dla tych, którzy wiążą z nią nadzieję i którzy traktują jako objawione, natchnione słowo samego Boga oraz pewnym boskim zapewnieniem, które już dzisiaj przytoczyłem. Jest to szczególnie cenne, szczególnie teraz, gdy, drodzy braterstwo, znamy, widzimy, co się wokół nas dzieje i gdy dzięki wglądowi w boskie słowo w Biblię znamy myśli Boga dotyczące naszej najbliższej przyszłości. A więc kończę teraz czterema wierszami biblijnymi, najpierw z psalmu pierwszego, a potem z proroctwa Jeremiasza z 29 rozdziału. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, powiedzie się. Albowiem ja wiem, mówi Bóg, jakie myśli mam o was. Myśli pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Drodzy braterstwo, niech ta nadzieja płynąca ze Słowa Bożego, z zapewnień samego Boga, które dzisiaj przytoczyliśmy, będzie dla nas inspiracją do tego, aby jeszcze bardziej, jeszcze bliżej się z Nim związać, aby mieć pełną ufność do Słowa Bożego i na niej budować swoją mądrość, która pozwoli nam przetrwać wszystkie zawieruchy, które są przed nami, zarówno te w skali globalnej, jak i te, które dotkną naszego życia, nas osobiście. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi i dziękuję za te wspólne rozważania.